z biznesu do słuchania.
Na koniec tego podcastu jeszcze dwa głosy patrzące na inwestycje w technologię z jeszcze innej perspektywy. Spółki technologiczne to bowiem aktualnie jeden z najgorętszych towarów na giełdach akcji. Tomasz Kuciński zarządza aktywami w mBanku i jego zdaniem spółki technologiczne zdecydowanie można uznać za święty graal, klucz do zyskownego inwestowania w 2020 roku.
Jeżeli chodzi o 2020 rok, no to chyba odpowiedź jest jedna. Tak, no te stopy zwrotu są zdecydowanie najlepsze w tym segmencie ze wszystkich klas aktywów, tak naprawdę dostępnych, przynajmniej standardowo pojętych. Także to jest na pewno zwycięzca tego roku. Czy to będzie zwycięzca kolejnych lat? Myślę, że są podstawy twierdzić, że nadal to będzie wyróżniająca się klasa aktywów. A te podstawy to przede wszystkim dwa, wydaje mi się, takie bardzo, bardzo mocne filary, na których wzrost na tym rynku się opiera. Pierwszy filar to tempo zmian, innowacji, głównie spowodowanych technologią w różnych sektorach gospodarki i tutaj COVID był mocnym akceleratorem tego procesu i nadal będzie, uważam. A drugą kwestią jest otoczenie stóp procentowych, zerowych stóp procentowych, w którym się znajdujemy. No i to otoczenie prawdopodobnie też nie zmieni się w nadchodzących latach. Biorąc pod uwagę politykę, którą prowadzi Fed i komunikację z rynkiem, to ewentualne podwyżki stóp procentowych, chociażby w Stanach, to jeszcze do tego absolutnie daleka droga. To jest woda na młyn spółek technologicznych, spółek wzrostowych. No to jest świat, w którym koszt alternatywny wynosi zero, tak? I w którym pieniądze są wypychane do w zasadzie jakichkolwiek miejsc, gdzie jest rentowność, gdzie jest wzrost, a tego wzrostu dzięki tym innowacjom, dzięki tym zmianom w tym segmencie jest bardzo dużo. Więc wydaje mi się, że te dwa filary spowodują, że to nadal będzie atrakcyjny segment, nadal będzie wyróżniający się segment, nawet biorąc pod uwagę tegoroczne zwroty, stopy zwrotu bardzo mocne, które pewnie w jakimś tam stopniu ten upside tak zwany konsumują, natomiast moim zdaniem go nie wyczerpują.
No właśnie, o tym potencjale inwestycyjnym na pewno jeszcze porozmawiamy, natomiast pytałem o ten święty graal jako właśnie bardziej jako strategię inwestycyjną, to znaczy to, po co ludzie sięgają, coś, co byłoby idealną strategią, w której poruszamy się, no i patrząc na to, co dzieje się, tak jak wspomniałeś, z innowacjami, z inwestycjami w ogóle w nowoczesne rozwiązania typu chmura, typu właśnie rozwiązania dotyczące zabezpieczeń sieci i tak dalej, rozwiązania telekonferencyjne i tak dalej, no to rzeczywiście wydaje się, że w idealnej, takiej bazowej, wzorcowej i perfekcyjnej strategii inwestycyjnej ta technologia musi mieć na pewno na teraz i pewnie na jakiś czas pokaźne miejsce.
No tak mi się wydaje, tak nam się wydaje. W mBanku uważamy, że innowacje, spółki technologiczne to powinien być komponent współczesnych, nowoczesnych portfeli. Oczywiście kwestia jak duży, no ale to jest pochodna jakby już gdzieś tam bardziej indywidualnej akceptacji ryzyka w rozumieniu zmienności portfela, no a tak jeżeli chodzi o ten spektrum inwestycyjne i świat inwestycji i finansów, w którym się obecnie znajdujemy, no to przekroczyliśmy pewnego rodzaju, moim zdaniem, Rubikon. Jesteśmy w otoczeniu realnych, ujemnych stóp procentowych, co już działa na wyobraźnię wielu inwestorów i wypycha ten kapitał w tym kierunku i ten kapitał powinien być nadal wypychany w tym kierunku. Ale tak jeszcze wracając do jakby samego pytania, absolutnie uważamy, że to powinien być element składowy portfela i to po prostu poprawia parametry portfela. Nie tylko sam aspekt jakby brutalnej, dobrej stopy zwrotu, ale też pewien aspekt trochę niższej korelacji innowacyjnych spółek czy segmentów z standardowymi benchmarkami akcji, co daje nam dodatkowy plus z punktu widzenia całego portfela w postaci obniżonej zmienności, czy patrząc przez pryzmat tej stopy zwrotu do zmienności.
I to może być coś jakby antycyklicznego, tak? Że ta technologia bez względu trochę na to, jak to się dzieje, to nadal jest istotne.
Jeżeli chodzi o ten aspekt antycykliczny, no to mieliśmy tego wspaniały przykład w tych w sumie smutnych czasach pandemicznych, lockdownu, no ale jednak to technologie umożliwiły nam funkcjonowanie, umożliwiły nam pracę zdalną, robienie zakupów przez internet i wiele modeli biznesowych. Nie mówię to nawet stricte szybko eksponowanych na lockdown, na przykład jak spółki szeroko pojętej branży e-commerce, które po prostu skorzystały mocno na tym, że byliśmy zamknięci w domu i musieliśmy kupować przez internet. Ale nawet biznes modele bardziej dojrzałych i zdywersyfikowanych biznesów technologicznych, wszyscy liderzy technologii w Stanach Zjednoczonych, no te modele biznesowe po prostu się sprawdziły i okazały się być odporne na tego typu zawirowania.
I z Twojej wypowiedzi jakby można od razu wywnioskować i widać to ewidentnie, że technologia to jest bardzo pojemny worek. Jak widzisz atrakcyjność poszczególnych, można powiedzieć, części tego ogromnego worka? No bo mamy, tak jak wspomniałem, rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa, mamy rozwiązania chmurowe, mamy właśnie rozwiązania e-commerce'owe, fintechowe i tak dalej. No tych twarzy technologii jest bardzo dużo.
Tych subsegmentów jest dużo i ta technologia tak naprawdę penetruje wszystkie inne sektory gospodarki i często spółka, no nie możemy ją nazywać, wydaje mi się, spółką technologiczną, ale jeżeli chce funkcjonować na jakimś tam rynku i myśleć o przyszłości, no to nadal musi myśleć w jakiś sposób o technologii, tak? Więc możemy sobie wyobrazić, nie wiem, Caterpillara, który jest spółką przemysłową i produkuje maszyny budowlane i maszyny do górnictwa, tak? Ale tenże Caterpillar pracuje równocześnie nad projektem autonomicznej maszyny, tak? Czy czyni to z Caterpillara spółkę technologiczną? Nie, natomiast czy ta technologia jest dla Caterpillara ważna w kontekście jego rozwoju i nawet gdzieś tam w dłuższym horyzoncie czasu przetrwania? Absolutnie tak. Także no, technologia to już jest bardzo, bardzo, bardzo szerokie pojęcie i tak naprawdę przeżera się przez wszystkie segmenty, co oczywiście nie czyni każdej ze spółek spółką technologiczną. Tak, tych segmentów jest sporo. My lubimy kilka segmentów bardziej w kontekście tego trwającego czwartego kwartału. Przede wszystkim odeszliśmy już od, może nie zupełnie, ale w znacznej części odeszliśmy od sektorów, które były takim najbardziej oczywistym, najbardziej bezpośrednim beneficjentem COVID-u. Mam na myśli spółki gamingowe, częściowo spółki e-commerce'owe, częściowo spółki fintechowe też, tak? Na te ekspozycje, gdzie ten drugi kwartał okazał się być kwartałem bardzo dobrym, widać było przyspieszenie w różnych elementach tego biznesu, bo po prostu te rozwiązania, mam na myśli e-commerce, mam na myśli aplikacje fintechowe, no po prostu umożliwiały nam przetrwanie, umożliwiają nam funkcjonowanie, nam, biznesom w takim trudnym otoczeniu. Natomiast wydaje nam się, że w tym momencie ten modus operandi już się zmienił, gospodarki nieco podbijały, świat się otworzył do obostrzeń, w niektórych miejscach na świecie wracamy, ale co do zasady tak twardych obostrzeń, jak z jakimi mieliśmy do czynienia w pierwszym, drugim kwartale nie ma. Ale organizacje nadal już wykonały pewną pracę w kierunku digitalizacji, nadal w dużej mierze pracują zdalnie, więc teraz to myślenie idzie raczej w kierunku pracy efektywniejszej, pracy utrzymywalnej, pracy bezpiecznej, więc wydaje nam się, że te wydatki będą kierowane w tych kierunkach, czyli mam na myśli chociażby software w takim ujęciu chmurowym. Mam na myśli to cyberbezpieczeństwo, które też powinno mocno skorzystać na COVID-zie w takiej średniej perspektywie, gdzie jednak to obciążenie pracy w internecie jest dużo, dużo większe, ilość urządzeń, ilość użytkowników łączących się z różnych miejsc, więc ta architektura też musi być często, wydaje mi się, na nowo przemyślana. Inwestycje w tym segmencie muszą być zwiększone, żeby uniknąć wielu ryzyk związanych z potencjalnym cyberbezpieczeństwem i jego niedostatkiem. Także na pewno są to te segmenty, tak? Czyli software, cyberbezpieczeństwo.
No i to jest dokładnie to, o czym mówimy tutaj w podcaście. Te dwie kategorie, które tutaj wymieniłeś, na które rzuciłeś trochę więcej światła i uwagi. No i teraz, skoro słuchacze nasi mogą dojść do przekonania wspólnie teraz z nami, że okej, no to są bardzo ciekawe segmenty, może rzeczywiście warto by rozważyć jakąś inwestycję w tym kierunku, to co oni powinni zrobić? Jak zabrać się za inwestowanie na tym rynku? Co tutaj jest najbardziej efektywne? Jak czesać spółki pod kątem tego, czy one są perspektywiczne, czy nie? Czy tutaj zasady gry są jakieś znacząco inne od normalnej analizy, jeżeli chodzi o atrakcyjność danej?
Nie są znacząco różne. Na pewno warto mieć z tyłu głowy, warto mieć na uwadze i warto, wydaje mi się, że trzeba to zaakceptować. W przypadku mocno rosnących spółek, które budują swoją pozycję na rosnącym rynku, no to często ciężko mówić o zyskowności, przynajmniej na tych niższych poziomach rachunku zysków i strat, na przykład na poziomie zysku netto, tak? Więc mówimy tu bardziej, operujemy w kategorii wzrostu przychodów i ewentualnie mnożnika ileś tam krotności przychodów, jeżeli chodzi o ujęcie wyceny. Rozmawiamy raczej o marży na poziomie marży brutto, a nie na niższych poziomach zysku, gdzie ten zysk po prostu jest reinwestowany w rozwój, w R&D, w sprzedaż tego rozwiązania, bo to jest bo to jest na razie to, na czym tej organizacji, na czym też inwestorom powinno zależeć najbardziej. Więc z tego punktu widzenia tak, no należy na to patrzeć, należy na te spółki patrzeć nieco inaczej niż na biznesy z dojrzałych branż, czy po prostu nawet na dojrzałe biznesy w ramach segmentu technologicznego. To jest jedna kwestia. W jaki sposób zrobić to najefektywniej, najprościej? I tu odpowiedzią są, wydaje mi się, ETF-y. My w mBanku korzystamy i bardzo dużo inwestujemy, szczególnie w części zagranicznej, w ETF-y. To jest, uważamy, bardzo efektywne i kosztowo, i w kwestii łatwości budowania portfeli. Jest to fantastyczny instrument, także dla inwestorów samodzielnych, indywidualnych też uważam, a może nawet dla takich inwestorów przede wszystkim uważam, że jest to preferowany instrument, bo jest to instrument, który umożliwia nam wzięcie określonej ekspozycji i kupno za jednym zamachem określonego koszyka spółek, a rozwój ETF-ów tematycznych spowodował, że mamy bardzo, bardzo szerokie instrumentarium i szeroki wybór tego typu instrumentów i możemy znaleźć naprawdę dosyć wąski segment. Może być to cyberbezpieczeństwo, może być to pewnie jakiś też bardziej niszowy segment.
Ale kluczem jest rzeczywiście też zaufanie do osób konstruujących tego typu ETF-y, tak? Czy tam rzeczywiście znajdą się w tym koszyku spółki, które na to zasługują?
Tak, oczywiście ETF-owi nierówny. W ramach danego, zadanego tematu, trzymajmy się już tego przykładu cyberbezpieczeństwa, istnieje kilka ETF-ów na rynku, one się różnią składem. Oczywiście warto to samemu gdzieś tam przefiltrować, one mają różne stopy zwrotu historycznie, więc warto mieć to na uwadze, mają różny poziom kosztów, różne zasady rebalansingu. No co do zasady, jakby wydaje się, że jeżeli chodzi o popularne rozwiązania, to one są w miarę bezpieczne w rozumieniu takim, że jeżeli coś deklarują, na przykład mówimy, jesteśmy ETF-em, czy oferujemy ETF eksponowany na cyberbezpieczeństwo, to faktycznie będą tam spółki eksponowane na cyberbezpieczeństwo. Zawsze warto to sprawdzić pewnie samemu. Zawsze warto porównywać te ETF-y między sobą, bo tak jak mówię, tych opcji jest dla danego segmentu, dla danego tematu już często kilka, więc warto je porównywać ze sobą.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Tomasz Kuciński, zarządzający aktywami w mBanku, był gościem w Pulsie Biznesu do Słuchania.
Dziękuję serdecznie.